Otwórzmy proszę drugą księgę Samuela, 19 rozdział. Jak pamiętacie, po domowej wojnie, po bitwie między wojskami zbuntowanego Absaloma i zastępem Dawida, Absalom został pokonany. W Izraelu rozgorzała dyskusja na temat sprowadzenia króla z powrotem do Jeruzalemu, oddanie mu na nowo tronu, władzy, panowania. Dawid wysłał poselstwo do starszych Judy i ci jako pierwsi wyszli mu na spotkanie, ci jako pierwsi przyjęli go, ale niestety wzbudziło to zazdrość pozostałych plemion izraelskich, o czym możemy przeczytać w ostatnich wierszach 19 rozdziału. Od 41 wiersza będę czytał. Wkrótce potem przyszli do króla pozostali mężowie izraelscy i zapytali króla: dlaczego uprowadzili cię ukradkiem nasi bracia, mężowie judzcy, i przeprawili przez Jordan króla wraz z jego domem, a z nim także cały orszak Dawidowy? Na to odpowiedzieli wszyscy mężowie judzcy Izraelitom: dlatego, że król jest nam bliższy. A dlaczego to popadliście w gniew z tego powodu? Czy coś uszczknęliśmy z króla? Albo czy został przez nas uprowadzony? Mężowie izraelscy jednak odpowiedzieli mężom judzkim tak: 10 udziałów my mamy w królu, a także co do Dawida, my mamy pierwszeństwo. Dlaczego więc zlekceważyliście nas? A czy to nie od nas wyszło pierwsze słowo, aby sprowadzić króla naszego z powrotem? A słowa mężów judzkich były jeszcze ostrzejsze niż słowa mężów izraelskich. A więc widzimy, że po tych krótkich chwilach ochłody, gdzie na spotkanie Dawida wychodzi pokutujący Szymei, wychodzi Mefiboszet, który okazuje się wcale nie był zdrajcą, ale współczuł Dawidowi, utożsamiał się z Dawidem i swoją postawą wskazuje, że jego miłość do Dawida jest autentyczna i jego wdzięczność jest prawdziwa. Widzimy tego wiekowego Barzilaja, który też jest tym świadectwem hojności, zaopatrzenia i miłości Dawida. Starsi judzcy wychodzą na jego spotkanie. A więc wydaje się, że po tym okresie ciężkich doświadczeń, które przyszły na Dawida, nadszedł wreszcie czas ochłody, nadszedł wreszcie czas pokoju. Teraz wszystko się dobrze ułoży. Teraz Dawid na nowo zasiądzie na tronie, zapanuje spokój, zgoda, miłość, wszystko będzie się dobrze układać. Ale niestety już na samym początku tego pięknego, jasnego dnia pojawia się jakaś złowieszcza chmura, która zapowiada kolejną burzę. Jakaś dziwna kłótnia między mężami Izraela a przywódcami Judy. Kłócą się właściwie o co? O co jest ta cała sprzeczka? O to, kto miał pierwszy sprowadzić Dawida z powrotem. Jeśli pamiętacie, to rzeczywiście Izraelici pierwsi wystosowali do niego słowa o powrocie, ale Dawid, będąc sam Judejczykiem, pomyślał, że to tak nie wypada, żeby teraz Judejczycy na końcu. Więc on sam do nich skierował słowa zachęty, żeby oni nie byli ostatni. I oni rzeczywiście jako pierwsi wyszli i jego przyjęli, ale w tym momencie mężowie Izraela poczuli się niedocenieni, niezauważeni w tym, co zrobili. Przecież ich jest 10 plemion, a tutaj Juda i Beniamin, 2 plemiona. Jakże oni tak po prostu bez nich przyjęli króla. A więc była to sprawa honoru. Kto z nich miał więcej udziału w Dawidzie? Jedni mówią, my mamy więcej, bo nas jest 10. Nas jest 10 plemion, a was tylko 2, więc my mamy większy udział w królu. A drudzy mówią, nie, nie, my mamy większy udział, bo my jesteśmy mu bliżsi, bo on jest z naszego plemienia. I moglibyśmy sobie myśleć, no to taki dobry spór, że właściwie tutaj no, nie ma powodu do jakichś obaw. Dawid wręcz powinien się cieszyć, że oni tak o niego zabiegają, że tak się o niego spierają. Mógłby cieszyć się, że darzą go taką chęcią dzielenia jak najwięcej z nim. Niestety wszelkie spory są, czy mogą być przyczyną do podziału. Mogą być przyczyną do jakichś zadawanych sobie ran i ciosów. Nawet takie wydawałoby się, o co tu się spierać? O co tutaj toczyć walkę? Czasami od takich błahych rzeczy, od takich błahych wydawałoby się słów i jakiegoś poczucia zranienia, jakiegoś poczucia niedocenienia może dojść do poważnych konfliktów i rozłamów. Prawda jest taka, że chodząc po tej ziemi, sami będąc słabi i otoczeni słabymi ludźmi, co rusz dochodzi do jakichś konfliktów, co rusz dochodzi do jakichś starć. Biblia mówi, że żelazo ostrzy się żelazem, a człowiek kształtuje drugiego człowieka, wpływa na drugiego człowieka, ostrzy drugiego człowieka. I to ostrzenie rzadko kiedy jest przyjemne. Te tarcia między nami rzadko kiedy są czymś, co przyjmujemy z radością i z ochotą. Raczej staramy się je załagodzić, raczej staramy się jakoś ich unikać. Raczej w większości z nas jest to pragnienie, by dobrze ze sobą żyć, nie wchodzić sobie w drogę, nie deptać sobie po palcach. Raczej wierzę, jesteśmy tej skłonności ku pokojowi. I czasami nawet gotowi jesteśmy pewne rzeczy przemilczeć, czasami gotowi jesteśmy o pewnych rzeczach nie wspominać, żeby w te konflikty nieprzyjemne nie wchodzić. Ale jak już ktoś z nami zadrze, jak już ktoś nam coś powie, jak już ktoś nas dotknie, no to zdrowy rozsądek, że trzeba tym samym odpowiedzieć. Przecież nie zostawimy tego tak, bo dalej będzie robił to zło. Trzeba go utemperować, trzeba mu pokazać, gdzie jest jego miejsce. Izraelici, wydawało się, w swym oddaniu Dawidowi, poświęceniu Dawidowi, pragnieniu uhonorowania go i bycia też uhonorowanymi przez niego, zaczęli się ze sobą sprzeczać. I jakże szybko okazało się, że całe to ich zaangażowanie, całe to ich poświęcenie, ten ich udział w Dawidzie, który tutaj deklarują, rozwiał się w pył. Czytamy w pierwszym wierszu 20 rozdziału, że był tam w czasie tego konfliktu, w czasie tego sporu, w czasie tej dyskusji, był tam pewien niegodziwy człowiek imieniem Szeba, syn Bikriego, Beniaminita, który zadął w trąbę i zawołał: my udziału w Dawidzie nie mamy. Nie mamy dziedzictwa w synu Isajego. Izraelici, idźcie każdy do swojego namiotu. Wyobrażacie sobie? Tutaj ci mówią, my mamy 10 udziałów, król jest nam bliższy, a tutaj nagle wstaje jakiś krzykacz, nazywany tutaj niegodziwym człowiekiem. To jest ciekawe wyrażenie, w ogóle warto kiedyś może nad nim się zatrzymamy i przyjrzymy się tym różnym postaciom, które są określane tym wyrażeniem. W języku hebrajskim tam jest powiedziane człowiek Beliala. I to wyrażenie 9 razy pojawia się w księgach Samuelowych i wielokrotnie jeszcze w innych księgach i nawet w Nowym Testamencie raz się pojawia Belial, kiedy mowa jest o świątyni Bożej i świątyni Beliala. I apostoł Paweł pyta, jaka społeczność między świątynią Bożą a świątynią Beliala? Ci ludzie Beliala to są ludzie szatana, to są ludzie niegodziwi. Belial oznacza bez wartości, nic nie warty. I taki właśnie człowiek tutaj jest, nic nie warty, bezwartościowy człowiek, niegodziwy człowiek, diabelski człowiek. Podnosi swój głos i mówi, my w ogóle nie mamy żadnego działu w Dawidzie. Nie mamy dziedzictwa w synu Isajego. Kiedy czytacie to wyrażenie syn Isajego, ono może mieć dwojaką konotację. Czasami po prostu odnosi się do jego rodowodu. Dawid był synem Isajego i to może po prostu oznaczać jego rodowód, skąd pochodzi, z jakiego domu. Ale kiedy to słowo pojawia się w takich kontekstach, kiedy właśnie kimże jest Dawid, cóż my mamy z nim wspólnego, słyszeliśmy je w ustach Saula, ono pojawiło się w ustach tego innego Beniaminity, który go oskarżał, Szymejego, i pojawia się tutaj syn Isajego. Kim był Isaj? Był księciem w Izraelu? Był jakimś możnym człowiekiem? Nie, był zwykłym pasterzem. I kiedy mówi syn Isajego, to mówi syn pastucha. Kimże on jest? Co my mamy z nim wspólnego? A co on nam? A do czego on nam jest nam potrzebny? Izraelici, każdy do swojego namiotu wracamy, ale nie będziemy mu służyć, nie będziemy się z nim liczyć. I co oni wtedy? Ci, którzy przyszli i powiedzieli, my mamy 10 udziałów w nim. Ty, Szeba, zamkniesz się? Cepnęli go, uspokoili go? Powiedzieli, co ty gadasz za głupoty? My mamy 10 działów, tak? Dyskutowali z nim? Nie, zobaczcie, co się dzieje. Odeszli więc wszyscy mężowie izraelscy od Dawida i poszli za Szebą. Lecz mężowie judzcy od Jordanu aż po Jeruzalem skupili się wokół swojego króla. Na słowa tego nie wiadomo skąd pojawiającego się człowieka, krzykacza, syna Beliala. Nagle to całe oddanie się Dawidowi, to całe poświęcenie się Dawidowi, ta ich lojalność, ta ich miłość rozwiała się. W jednym momencie powstał jeden facet, zaczął krzyczeć, zaczął w trąbę dąć i nagle oni już nie mają żadnego udziału. Zobaczcie, jak głębokie było ich oddanie i jak głębokie było ich poświęcenie dla Dawida. Wystarczył jeden krzykacz. Wystarczył jeden taki, co się znowu zaprezentował i wszyscy za nim poszli. To jest niesamowite, jak słaba, jak niespolegliwa jest ludzka lojalność. Jak łatwo jest kierować tłumem, jak łatwo jest sterować masami, rzucając im jakieś hasła, obiecując im coś, nie mając nic do zaoferowania, bo ten Szeba nie miał nic do zaoferowania. On nie był kimś, kto się wsławił w Izraelu, kto czegoś dokonał, kto rzeczywiście mógł im coś obiecać. On nic nawet tu nie obiecuje, on nawet nic im nie mówi, że coś lepszego będzie. Po prostu mówi, kimże jest Dawid? Ten syn Isajego. Zabieramy się wszyscy do domu. I oni wszyscy idą za nim. My jako ludzie dajemy się często omamić obrazami tłumów reagujących na dobrych mówców. Pojawiają się tacy mówcy, którzy potrafią manipulować tłumem, którzy potrafią tak zadąć w trąbę, że gdzie oni nie powiedzą, to ludzie po prostu pójdą. Ludzie w tłumie dają się łatwo manipulować. Łatwo się ekscytują, łatwo biegną za całą resztą, bo jest ich dużo, tak? Bo jest ich dużo, jak dużo biegnie, no to my też biegniemy, to się dołączamy do tego, co tam się dzieje. Udziela się ta atmosfera, udzielają się te emocje, ta ekscytacja. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy? Jak te tłumy wiwatowały, o, jakże śpiewali, Hosanna synowi Dawidowemu, wykrzykiwali, szaty kładli przed nim, palmy w rękach. Wydawało się, to jest nasz król, to jest nasz Pan, Jemu się oddajemy, Jemu się poświęcamy. Tak? Nie minął cały tydzień i ten sam tłum wołał, ukrzyżuj go, na krzyż z nim. Wystarczyło tylko paru faryzeuszów? Wystarczyło przekupić paru ludzi? Wystarczyło zrobić atmosferkę? I ci sami ludzie, ten sam tłum, który tak wiwatował, który tak się deklarował, który wyznawał go swoim królem i był gotów mu służyć, kilka dni później swojego króla wysyła na krzyż. Wydaje na niego wyrok śmierci. Jak niespolegliwy jest człowiek. Jakże niespolegliwy jest podziw tłumu. Jakąż głupotą jest wierzyć w to i cieszyć się z tego, kiedy na tych różnych tłumnych imprezach dzieją się jakieś rzeczy, które często są dziełem niestety manipulacji. Sprytnych ludzi, którzy potrafią kierować tym tłumem. Ale gdyby przyszedł kolejny i za chwilę zagrał im inną melodię, ten tłum dałby się spokojnie wmanewrować w cokolwiek innego. Tak naprawdę czas doświadczenia, sytuacje, kiedy przychodzi faktycznie się opowiedzieć, kiedy przychodzi faktycznie tą deklarację, którą składamy ustnie, przełożyć na jakieś czyny, na jakieś poświęcenie, na jakieś ofiary, wtedy się okazuje, gdzie tak naprawdę jest ludzkie serce. Czy rzeczywiście ta nasza deklaracja, bądź naszym królem, bądź naszym panem, ty jesteś naszym działem, ty jesteś naszym bogactwem, ty jesteś wszystkim mi, jak śpiewamy w wielu pieśniach. Nie jest wtedy, wiecie, weryfikowana, kiedy jesteśmy w jakimś pobożnym tłumie. Nie wtedy można uznać jej wartość. Ale wtedy właśnie, kiedy przychodzi nam podjąć decyzję, gdy jakiś inny głos się odzywa, gdy jakieś inne przed nami są malowane możliwości, kiedy nagle ktoś rzuca obelgami na naszego Pana i na naszego Króla i mówi, kimże On jest, co On ci ma do zaoferowania, co On ci dał, co On ci może dać, po co ci On jest potrzebny. Wtedy okazuje się, gdzie my naprawdę stoimy i za kim my naprawdę idziemy. Jakże wielu ludzi publicznie deklarowało swoją wiarę na przestrzeni wieków. Całe narody się chrzciły, całe narody przybierały na swoje godła i na swoje jakieś emblematy, chrześcijańskie elementy. Ludzie tłumnie wyznawali Jezusa swym Panem, wyznawali publicznie swoją wiarę. Ale czy z tego możemy się cieszyć? Czy Bóg, patrząc na to wszystko, ekscytował się w niebie, że takie tłumy teraz za Nim ruszyły? Że rzeczywiście tak tłumnie się zgromadzili i tak tłumnie tam śpiewali i krzyczeli i wyznawali? Czy rzeczywiście to na Bogu robi wrażenie? O, z pewnością na nas robi to wrażenie. Jak my zobaczymy takie tłumy, to my jesteśmy cali podekscytowani. Jakie to wspaniałe, jakie to cudowne. Ale Bóg się nie daje na takie coś nabierać, bo Bóg wie, jaka jest ta publiczna deklaracja, jaka jest ta publiczna miłość i te publiczne wielkie słowa. To się sprawdzi, kiedy przyjdzie wybór, kiedy trzeba będzie wybrać Jezusa czy świat, czy swoją własną przyjemność, czy swój własny zysk, czy własną stratę. Tu się okaże wiara. Tu się okaże prawdziwość lub fałszywość tego wyznania, że On jest naszym działem, że On jest naszym królem. I Bóg doprowadza do takich momentów. Bóg sprowadza w nasze życie takich ludzi jak ten, którzy trąbią w inną trąbkę i mówią o innej drodze, o innych możliwościach. I którzy mówią, czy ty chcesz przy nim stać? Czy ty chcesz Jego się trzymać? Cóż On ma ci do zaoferowania? Jak widzimy, nie było rzeczywistości w poświęceniu, które wydawałoby się jest, gdybyśmy przysłuchiwali się tylko ich dyskusji. Wystarczył jeden Beniaminita. Warto też zastanowić się nad tym, co mogło kierować tym niegodziwcem Szebą. Dlaczego on w ogóle coś takiego zrobił? Dlaczego nie powiedział, bracia, czemu wy się kłócicie? Nie ma się o co kłócić. Dawid jest królem całego Izraela. To, że nasi bracia z Judy go sprowadzili, to dobrze, że wyszli. To przecież jego pobratymcy. Powinniśmy im podziękować, a nie z nimi się spierać, a nie z nimi się kłócić. Przecież faktycznie nic mu nie zabrali, nic mu nie ujęli. Czy my teraz będziemy mieli jakąś mniejszą korzyść z jego panowania? Zastanówmy się, bracia, usiądźmy spokojnie i porozmawiajmy o tym. Zapytajmy Dawida, dlaczego tak się stało. Wyjaśnijmy to. Czy nie można było tak? Czy trzeba od razu dmuchać w taką trąbkę i co my mamy z nim wspólnego i zabierajmy się? To jest ciekawe, jak w sytuacjach konfliktu, jak w sytuacjach nieporozumienia, jak w sytuacjach, kiedy dochodzi do tych naszych ludzkich zgrzytów, jaki głos my podnosimy, jaką postawę my zajmujemy, do czego my dążymy. Czy od razu jesteśmy tak zaniepokojeni, tak zdenerwowani, że po prostu za torbę i w długą i trzasnąć drzwiami? Albo jeszcze jednego, drugiego brata. Ty słyszysz, co oni gadają? Ty słyszysz, co tu się dzieje? Jaką mamy postawę? Co nami kieruje? Co my chcemy osiągnąć? W Księdze Przypowieści w 13 rozdziale, w 10 wierszu czytamy, że skutkiem pychy stale są kłótnie. Albo jak Biblia Gdańska to oddaje, samą tylko pychą człowiek wszczyna zwady. Z pewnością przyczyną wielu kłótni jest pycha, jest zarozumiałość. I to widać w tych słowach Izraelitów. Oni mówią, nam należy się więcej niż wam. Dlaczego znieważyliście nas? Szczególnie, że to przecież od nas wyszło pierwsze słowo, jeśli chodzi o sprowadzenie naszego króla. To są ich słowa. Nam, nas, nasz. Pycha, wyniosłość, zarozumiałość. A mężowie z Judy nie byli im wcale dłużni. Lecz Judejczycy w swej odpowiedzi byli jeszcze ostrzejsi niż Izraelici. Jedni i drudzy dolewają oliwy do ognia tego sporu. A co Boże Słowo mówi? Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew. To, że gniew się pojawi, to, że starcie się pojawi, to, że nieporozumienie się pojawi, to jest normalne. Izraelici nie rozumieli, co się dzieje. Jako pierwsi wyszli z propozycją, a tu nagle się dowiadują, że już Judejczycy go sprowadzili, a ich nikt nie zaprosił, a z nim nikt nie pokazał. Poczuli się urażeni i gdyby teraz ich przyjąć, gdyby teraz im wyjaśnić, gdyby porozmawiać normalnie, to nie byłoby problemu, nie byłoby sporu, nie byłoby tego wszystkiego, co dalej się wydarzyło. Ale że jak czytamy tutaj, jedni byli ostrzejsi od drugich, no to kiedy Szeba krzyknął te słowa, to już był grunt przygotowany. Przez te ostre słowa, przez te rozjuszenie, przez te naindyczenie się. Wystarczyło, że taki Szeba tylko jak tą zapałkę zapalił na to. I to wbuchło w ogień rebelii. Dawid jeszcze nie wrócił do Jerozolimy. Dopiero co, wiecie, został sprowadzony po tym całym konflikcie, po tym całym buncie, po tym przelewie krwi 20 tysięcy mężów Izraela. I już jest kolejny bunt. I już mamy kolejny konflikt. I już 10 plemion odrywa się od królestwa. Przez taką dyskusję, przez taką rozmowę, gdzie nie było człowieka, który by łagodnym słowem zatrzymał ten spór. Spokojnie, trzeźwo porozmawiał, zachęcił ich do jakiegoś rozważenia tego wszystkiego i zatrzymania się, zastanowienia się. Czytamy, że język jest bardzo małym członkiem naszego ciała, ale jakże wielki las potrafi zapalić. Jakub pisze, że on jest korzeniem wszelkiej nieprawości. Złe słowa, nieprzemyślane słowa. I oczywiście my nie chcemy się kłócić, prawda? Nie chcemy konfliktu, my nie chcemy wojny. Ale jak już ktoś zaczął, to co, będziemy teraz stać? Będziemy patrzeć, żeby z drugiej strony nas dziabnął? Ano tak. Myślę, że o tym właśnie mówi Pan Jezus, kiedy mówi, kiedy cię ktoś uderzy w jeden policzek, Odstaw mój drugi. Nie oddawaj mu policzkiem za policzek. Nie kąsaj, dlatego że ktoś cię ukąsił. Nie próbuj zła pokonać złem. To jest próba naszej wiary. Kiedy brat się do ciebie uśmiecha, kiedy siostra ci podaje smaczne jedzonko, wtedy wiadomo, że łatwo jest zachować pokój. Kiedy wszyscy nam się kłaniają, kiedy po plecach nas poklepią, kiedy na lody nas zaproszą, pizzę z nami zjedzą, zaproszą nas do domku, jakże dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Tak, ale co, kiedy ci coś powiedzą, co cię zaboli? Co, gdy zwrócą ci uwagę? Jakim prawem? Kimże oni są? A? Kiedy zrobią coś, a ty myślałeś, że tak się nie powinno robić, że co to beze mnie takie coś zrobili, się mnie nie zapytali o radę, mnie nie wzięli, sami gdzieś sobie pojechali beze mnie, się spotkali w domu i mnie nie zaprosili. Co to za bracia, co to za siostry? Kiedy przychodzi do takich spraw, a czasami dużo poważniejsze, ja taki, wiecie, taki lekki kaliber, nie trzeba tych bolesnych wyciągać. Co wtedy, bracie, siostro? Co wtedy w twoim sercu się rodzi? Jak ty wtedy podchodzisz do tej sprawy? Czy jesteś mężem pokoju? Czy jesteś tym, którzy pokój czynią, którzy są błogosławieni, którzy odziedziczą ziemię? Czy jesteś jak ten syn Bikriego? Czy od razu się gotujesz? Czy od razu patrzysz, w którą tu stronę uderzyć, w którą tu stronę rozwiać to wszystko? Zaraz tutaj zrobimy z tym porządek. I bijesz na alarm, i podnosisz głos, i wielkie halo się robi. Wiem, że są sytuacje, kiedy trzeba bić na alarm. Są sytuacje, kiedy trzeba podnieść głos. Ale dobrze się zastanów, czy to jest ta sytuacja, czy to jest ten moment. Czy rzeczywiście przysporzysz czegoś dobrego, czy spowodujesz rozdźwięk między braćmi? Czy spowodujesz jakiś podział? Czy doprowadzisz do sytuacji, kiedy z małej, głupiej rzeczy zrobi się wielki problem? Bo problem tu się robi naprawdę wielki. Jak przeczytacie dalszą część tego rozdziału, zobaczycie, że problem jest bardzo poważny. Okazuje się, że problem jest tak poważny, że Dawid mówi, że może być gorzej niż w przypadku Absaloma, że więcej szkody ten człowiek nam wyrządzi niż Absalom. To nie jest jakiś drobny problemik. Zaczęło się od głupiej rozmowy, ale zaraz, bardzo szybko, zrobiła się kolejna wojna. Mogą kolejni ludzie zginąć. Skoro Bóg w swoim świętym słowie zanotował te kłótliwe słowa mężów izraelskich, czy myślicie, że Pan Bóg nie notuje też wszystkich innych kłótliwych słów? Czy jego uwadze uchodzą te nieprzemyślane, krytyczne uwagi, tak łatwo wypowiadane, raniące słowa, oskarżające słowa, oczerniające słowa, słowa plotkarstwa, które tyle szkody mogą wyrządzić, tyle zła, tyle zranień? Nie na darmo psalmiści modlą się, aby Bóg postawił straż przy ich ustach, aby nie czynili zła swoim językiem. Nie na darmo Słowo Boże ostrzega nas przed zapalczywością ducha, nierozważnymi słowami, które ranią jak miecze. Jakub mówi, taki mały członek, a taki wielki las potrafi zapalić. Gdzie jest zazdrość, gdzie jest kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. To nie jest problem sprzed 3000 lat, to nie jest problem sprzed 2000 lat, to jest po prostu ludzki problem. Zapalczywość, zazdrość, kłótnia. Mądrość, która nie pochodzi z góry, ale która jest przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Jakub pisze do pierwszego kościoła, mówi, jeśli jednak macie zazdrość, gorzką zazdrość i kłótliwość w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie, uczynkami swymi nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jakże tego potrzebujemy, bracia, siostry w Kościele. Dzisiaj w obliczu tej całej masy dziwnych rzeczy, które się dzieją, widzę, że wielu chrześcijanom puszczają nerwy. Wielu jest bardzo szybkich do ostrej krytyki, wielu jest bardzo szybkich do pochopnych słów, w których nie ma mądrego napomnienia, łagodnego napomnienia, w których nie ma sprowadzenia braci do miejsca rozmowy i pojednania, ale w których jest dolewanie oliwy do ognia kłótni, w których jest jedynie jeszcze podsycanie złości, podsycanie konfliktów. Nie ma tej postawy. Jesteśmy braćmi. Mamy przeciwko sobie świat, mamy przeciwko sobie szatana. Jesteśmy w konflikcie i musimy stać ramię w ramię. Musimy z tymi, którzy są oczywiście Chrystusowi, ja nie mówię, żeby się jednoczyć z tymi, którzy nie są jednego ducha z nami, ale z tymi, którzy są prawdziwie naszymi braćmi, siostrami. Nie kłóćmy się, nie spierajmy się o każdą jedną rzecz, bo ktoś coś powiedział, bo ktoś się tak w naszym mniemaniu coś sformułował. To wyjaśnijmy to. Czy poszedłeś do niego, czy rozmawiałeś z nim, czy do niego się zwróciłeś, czy próbowałeś z nim to wyjaśnić? Dzisiaj to, wiecie, łatwo jest na forum to wynieść, w tą trąbkę łatwo dzisiaj dmuchać, na Facebooku czy na tych różnych forach. Tak łatwo jest kłócić się, spierać się publicznie przed światem, przed ludźmi. Po co to robisz? Co tobą kieruje? Jakiego ty jesteś ducha? Czy nie rozumiesz, że dokonujesz kolejnego podziału? Zadajesz kolejne ciosy? Czy to się podoba Bogu? Czy to rzeczywiście jest budowanie Jego Królestwa? Tak jak powiedziałem, są sytuacje, kiedy trzeba powiedzieć twarde słowa. Są sytuacje, kiedy trzeba się jasno odnieść do pewnych złych rzeczy, które się dzieją. Nie mówię, że teraz mamy milczeć w każdej sprawie, ale czy naszym pierwszym instynktem, że tak powiem, duchowym, jest szukanie pokoju, jest załagodzenie, jest naprawienie, jest ten kierunek uzdrowienia? Czy nas po prostu hajcuje to, że jest, o, jest jakaś zadyma, no to lecę, nie? I dawaj, jeszcze swoje parę ciosów tam dołożę. Już nas to ekscytuje, że o, ktoś się odezwał, no to ja też swoje 3 grosze dorzucę. I dawaj, nie? Za bary bierzmy się, walczmy. Jakiego jesteśmy ducha? To jest moje pytanie, bo rozumiem, że tutaj w tym naszym biblijnym wydarzeniu jest konflikt, jest problem, ale nie znalazło się, nie było tam braci, nie było tam ludzi, którzy byliby innego ducha najwyraźniej niż ten Szeba. Tylko jego głos pociągnął serca całego Izraela. Jego głos nagle z tej dyskusji zrobił kolejny narodowy zwrot. Przeciwko Bożemu Pomazańcowi, przeciwko Królowi. Pan Jezus mówi, błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Pan Jezus przyszedł jako Książę Pokoju. Owszem, mówi, przyszedłem przynieść miecz. Tak, podzielę rodziny. Wiem, że to spowoduje moje słowo, moja Ewangelia, spowoduje podziały. Ale między moim ludem będzie pokój. Będzie pokój z Bogiem i będzie pokój między nimi. Oni będą się nawzajem miłować, będą jak jedno. I po tym ludzie ich poznają, że będą mieli ku sobie wzajemną miłość. I Jezus mówi, błogosławieni, którzy czynią pokój, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. To jest cecha Bożego dziecka. Czynienie pokoju. Nie wszczynanie kłótni, nie dolewanie oliwy do ognia sporu. Apostoł Paweł, pisząc list do Efezjan, mówiąc o jedności Kościoła, widząc te starcia, widząc te problemy, widząc te kłótnie, które były w wielu zborach w tamtych czasach, to nie było tak, że pierwszy Kościół był idealny i nie było problemów, nie było sporów. Oczywiście, że były. I apostoł Paweł w 4 rozdziale listu do Efezjan mówi, napominam was, tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na wasze powołanie, jak przystoi nam postępować wobec siebie wzajemnie, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Tak mamy postępować w Bożym domu. Tak mamy postępować w Kościele, w obliczu tych różnych nieporozumień, konfliktów, starć. Z wszelką pokorą. Widzicie, kiedy jest pycha, kiedy jest wyniosłość, kiedy jest zarozumialstwo, od razu jest kłótnia, od razu jest spór. Ale kiedy jest pokora, kiedy ja rozumiem, że też mógłbym coś źle powiedzieć, mógłbym coś źle zrobić, mógłbym się niewłaściwie zachować, że ja nie jestem doskonały, że mi też wiele brakuje. Jeśli mam postawę pokory, łagodności, cierpliwości, czasami cierpliwie, czy nie od razu, może nie zadziała, może, ale cierpliwie, cierpliwie, łagodnie, cierpliwie, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedność ducha została nam darowana, to my jej nie tworzymy, my nie tworzymy tej jedności. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, ta jedność jest nam dana, jesteśmy napojeni Jego duchem. On nas włączył w jedno ciało. My nie jesteśmy twórcami tej jedności, natomiast do nas należy zachowywanie tej jedności, dbanie o tą jedność, pilnowanie tej jedności, robienie wszystkiego, aby zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Jeden, jeden, jeden. Paweł podkreśla te elementy naszej wspólnoty, naszej jedności. Jakże to możliwe, żeby teraz tak łatwo się dzielić, tak łatwo się odłączać, odseparowywać? Oczywiście, powtarzam, dla równowagi. Są sytuacje, kiedy trzeba się odłączyć. Są sytuacje, kiedy trzeba się odseparować. Są sytuacje, kiedy nie można stać jedno w kłamstwie, stać jedno w złem z ludźmi, którzy chcą czynić zło, którzy uparcie trwają na jakimś złym stanowisku. Oczywiście, że wtedy musimy odejść, musimy się oddzielić. Nie możemy mieć nic wspólnego z nieprawością. Ale z drugiej strony, to, o czym dzisiaj mówimy, na bazie tego fragmentu. Mówimy w kontekście sporu słownego, sporu wynikającego z ambicji, z poczucia własnej godności. O tym mówimy, o takich sprawach, o takich sporach, o takich sytuacjach, gdzie po prostu między nami dochodzi na bazie naszych ludzkich słabości, naszych ludzkich niedoskonałości, naszego zapominalstwa, naszego niezauważenia czegoś, niedopatrzenia, niezrobienia czegoś tak, jak powinniśmy. O czymś takim rozmawiamy, tak? Ważne jest tutaj trzymanie kontekstu, w jakim to mówimy. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby diabeł wykorzystał te nasze słabości i nas podszedł, bo jego zamysły są nam dobrze znane. Wiemy, że diabeł nienawidzi, kiedy ludzie w kościele się miłują, kiedy są braćmi. On robi wszystko, by nas skłócić. On robi wszystko, by między nas włożyć jakiekolwiek możliwe przegrody, żebyśmy się podzielili, żebyśmy się odseparowali. Diabeł nie jest za pokojem, diabeł nie jest za jednością. Tak jak Jakub powiedział, on właśnie daje tą zmysłową, demoniczną mądrość, w której jest kłótliwość, w której jest podział, w której jest wyniosłość ducha. Natomiast Boży apostołowie i sam Pan Jezus Chrystus wzywali nas i wzywają nas nadal przez Boże Słowo do jedności, do pokoju. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w pierwszym rozdziale mówi: proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Do tego musimy dążyć. Taka powinna być nasza postawa. Postawa, w której staramy się zachować tą jedność. Dążymy do tej jedności, uniżając się w pokorze, w cierpliwości, z łagodnością, napominając, jeśli trzeba napomnieć. Nie mówię tego, że jakoby teraz jakiś był konflikt tutaj między nami, nie zrozumcie. Po prostu dalej czytamy Księgę Samuela, tak? I trafiliśmy na ten fragment i wierzę, że jest to słowo, którego Kościół potrzebuje. Może my dzisiaj nie jesteśmy tutaj, dzięki Bogu, w jakimś konflikcie i tak dalej, ale jestem pewien, że diabeł nie śpi. Zasadza na nas swoje pułapki i w przeszłości przechodziliśmy już przez różne perturbacje i spory i jakieś tam gorące chwile, tak? I przypuszczam, że takowe nas czekają w przyszłości. Więc uzbrójmy się tym słowem i niechaj Bóg dopomoże nam zachować jedność, dbać o jedność, pielęgnować tą jedność. I kiedy przyjdą doświadczenia, kiedy przyjdą próby, nie dać się podejść wrogowi, ale odeprzeć jego ataki. A więc dwie rzeczy, które wierzę, dzisiaj Bóg mówi do naszych serc, może do kogoś jeszcze coś innego powiedział. Po pierwsze, ludzką chwiejność i ludzką słabość i ludzką zawodność. I to, iż nie powinniśmy polegać na ludziach i nie dawać sobie wmówić, wiecie, że jak coś wiele ludzi robi, to na pewno jest to wspaniałe i cudowne. I to, może tak, może nie. To się okaże. Czas pokaże. Doświadczenia pokażą. I z własnej osobistej perspektywy nie okłamujmy też samych siebie. Nie okłamujmy samych siebie na tej podstawie, że gdzieś coś w tłumie zrobiliśmy. Przyglądajmy się naszemu życiu i badajmy samych siebie, czy przechodzimy codzienne próby. Czy nasze codzienne życie dowodzi tego, że jesteśmy pod panowaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Że rzeczywiście On jest naszym działem. Nie okłamujmy się jakąś publiczną deklaracją, nie okłamujmy się jakimś publicznym gestem, który zrobiliśmy. Ale upewniajmy się, że trwamy w Chrystusie, że codziennie wstępujemy w Jego ślady, że w tych momentach decyzji wybieramy Jego jako naszego Pana, jako naszego Króla, a sprzeciwiamy się temu światu, sprzeciwiamy się grzechowi, sprzeciwiamy się złemu. Jeśli tego nie robimy, to nasze publiczne deklaracje są puste, nic nie znaczą. Nie liczmy, że Bóg się do nich odwoła, kiedy staniemy na sąd. Nasze życie jest świadectwem tego, kto jest naszym Panem, a kto nim nie jest. Nasze codzienne decyzje, nie nasze publiczne deklaracje. Te publiczne deklaracje nie chcę zmniejszyć ich wagi, one są istotne, ale tylko wtedy, kiedy mają pokrycie w naszym dalszym życiu. Jeśli nie mają takiego pokrycia, są bezwartościowe, są obłudne. Bóg nie da się oszukać. Więc to jest pierwsza ważna rzecz. I druga rzecz, kiedy jest ta prawdziwa deklaracja, kiedy jest to prawdziwe oddanie się Chrystusowi i jesteśmy włączeni do Jego ciała, wiedzmy, że to ciało poddane jest atakom. Wiedzmy, że nie wszyscy w tym ciele są Bożego Ducha. Jest też konkol, są te złe ryby razem z dobrymi rybami. Niestety, są ci synowie złego, ci synowie Beliala, którzy będą podnosić swój buntowniczy głos, którzy będą deli w swoje trąbki i będą wzywali do podziałów, będą wzywali do kłótni, będą swoje hasła dobrze brzmiące wygłaszali, żeby po prostu ludzi podzielić. Nie dawajmy się zwieść ich głosowi, ale dążmy do pokoju z tymi, którzy wzywają imienia Pana Jezusa Chrystusa, z tymi, którzy należą do Niego. Dążmy do pokoju, dbajmy o braci, dbajmy o siostry. Nie patrzmy na nich dlatego, że inaczej myślą, czy coś robią innego, jako naszych wrogów, jako naszych przeciwników, ale starajmy się ich pozyskać. Starajmy się uniżyć do nich. Dbajmy o jedność, którą Bóg nam dał w Jezusie Chrystusie. Amen. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany Panie, dziękujemy, że Twoje święte słowo jest wczoraj, dzisiaj aktualne, niezmienne, prawdziwe. Nic nie straciło ze swej aktualności, ale my dzisiaj możemy z niego się uczyć. Możemy przez to słowo oglądać siebie jak w zwierciadle, widzieć nasze skłonności, nasze słabości, nasze błędy, widzieć te diabelskie zasadzki, rozpoznać jego zamysły, jego próby podzielenia Bożego ludu, wprowadzenia zamętu, wprowadzenia niechęci do braci, odwrócenia się od tych rzeczy istotnych ku rzeczom trywialnym. Boże, zachowaj nas, pomóż nam, prosimy, szczególnie dzisiaj, kiedy tak łatwo jest publikować, tak łatwo jest wyrażać swoje myśli, tak łatwo jest nawoływać ludzi do różnych rzeczy. Pomóż nam, Panie, być dziećmi Bożymi, nawołującymi do pokoju między braćmi, do miłości wzajemnej. Daj nam łaskę strzec naszych warg, abyśmy nie byli ludźmi, którzy pochopnie, bezmyślnie wypowiadają raniące słowa, krzywdzące słowa. Pomóż nam, Panie, wypowiadać słowo dobre, które buduje, które przynosi błogosławieństwo dla wszystkich słuchaczy. Obyśmy sami siebie nie potępiali naszym językiem, naszą nierozwagą. Obyśmy nie dawali ponieść się złym emocjom, ale z łaski Twojej mogli panować nad naszymi emocjami, oddawać każdą myśl w posłuszeństwo Tobie i być Twoim głosem. Pomóż nam, Panie, prosimy. Amen.